Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Ostatni piątek maja w Radiowym Klubie Rodzica. Witam Państwa, Bogumiła Wrysiło, a dziś u nas o ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz wielozmysłowego rozwoju dziecka Johnson's So Much More. Będzie o bydgoskiej odsłonie Mlekoteki, o parku trampolin, czyli nowym miejscu aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi. W programie także ostatni odcinek kampanii Rodzicielstwo bez barier.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Już jutro od godziny 12 w kamienicy 12 przy Poznańskiej 12 w Bydgoszczy akcja z mamą i tatą Wyruszam po lato. Oto szczegóły. Pani Agnieszka Kalita Maciejczyk i Lucyna Luszkiewicz. Zapowiadamy ważne wydarzenie w kamienicy 12 w Bydgoszczy. Kolejne zresztą, specjalne, wyjątkowe, bo na dzień mamy, choć nie tylko. Tak. Powiedzmy o szczegółach.
Impreza jest urządzana pod pretekstem zarówno Dnia Mamy, jak i Dnia Dziecka, ale nie zamierzam też pominąć ojców, którzy będą mieli nieco później swoje święto. Ale jak to tu czytam kamienicę 12, ogniskiem będą książki. Szczególnie dwie książki, bo z jednej strony książka obrazkowa Agaty Królak z działki z lasu i takie tam. I ona będzie bodźcem do warsztatów, które przeprowadzi sama Agata Królak. A wiem, że ją uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli. Bo to są takie książki jak Robi mi się, Różni mi się, Wytwórnik domowy. Więc będą te warsztaty, będzie książka pana Józefa Herolda, który występuje w nowej roli bajkopisarza, będzie gościł u nas, pozwoli się dzieciom przepytać na temat życia bajkopisarza, przeprowadzi ilustratorkę 8-letnią, która mu jedną z bajek zilustrowała. Kolejno pokaz mody.
Zrobimy sobie próbę przejścia, żeby zmierzyć też czas.
O 15:00, a potem te zdjęcia gdzieś jeszcze się ukażą, na przykład w waszym katalogu?
Ukażą się, na pewno się ukażą na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie. Będzie bardzo bogaty fotoreportaż.
To zabawa dla wszystkich,
zabawa
tak
dla wszystkich, bo jakby celem tego pokazu to nie będą profesjonalne modelki. Właśnie o to nam chodzi, tak? Żeby to nie był taki wydumany, wydmuchany pokaz mody, tylko żeby zaprosić właśnie bydgoskie mamy w ramach zabawy, wspólnej zabawy w kamienicy 12 i żeby takie małe modelki, no razem z mamami, mogły się po prostu poczuć tak przez chwilę jako takie mini celebrytki.
No. W formie zabawy. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Podejrzewam, że będzie mnóstwo uśmiechu i śmiechu.
Koncert zespołu, który tak sobie wymyśliłam, że będę trzymała w tajemnicy z tego względu, że nazwa jest jeszcze niewiele mówiąca. Szkoda, mam nadzieję, że po tej imprezie więcej bydgoszczan będzie znało, natomiast mogę powiedzieć, że to będzie granie dla dorosłych, akustyczne, dobre, wokalnie. Zapraszam, to jest takie zamknięcie imprezy, ale po drodze jest też jeszcze wykład, szczegółowy program na naszym profilu, tu czytam kamienica 12 w wydarzeniu. Po drodze jest wykład taki instruktażowy dr Elżbiety Szefler, która jest specjalistką naszą, przynajmniej lokalną, od literatury dla dzieci i młodzieży, jest pedagogiem. Pomiędzy tym mnóstwo warsztatów, osobne dla mam, osobne dla tatusiów i dla dzieci. Być może troszeczkę się powymieniamy rolami, czyli może tatusiowie będą musieli zrobić coś, co zwyczajowo przypisuje się mamom. No na pewno będzie się działo. Chciałabym, jak zwykle robię interdyscyplinarnie, tak też teraz bym chciała, żeby była i muzyka, i plastyka, i literatura, może kulinaria nawet jakieś się pojawią.
Wspomniałaś, że dużo warsztatów podczas tego sobotniego spotkania. Czy to oznacza, że trzeba się na te warsztaty zapisywać, czy po prostu można sobie przyjść, tak jak będziemy
można
rodzinny
prostu
spacer i stwierdzimy sobie, okej, zajrzymy, co tam w kamienicy 12, a tutaj fajne warsztaty.
Tak, można po prostu przyjść, natomiast na jedne warsztaty, typu z Agatą Królak, które są otwarciem imprezy o 12, trzeba się zapisywać i otrzymać też ode mnie instrukcję, bo co nieco trzeba przynieść ze sobą, niewiele. One są o 12, na to się trzeba zapisywać przez profil tu czy tam kamienica 12, adres mailowy tu czy tam małpa op.pl.
Na cały dzień w ramach Dnia Mamy, Taty i Dziecka w kamienicy 12 też jest wstęp,
tak, wszystko wolne. To jest wolne, głównie dzięki współfinansowaniu przez Urząd Miasta Bydgoszczy.
Agnieszka Kalita Maciejczyk, właścicielka firmy odzieżowej, nowej na bydgoskim rynku, i Lucyna Eluszkiewicz, organizatorka wspaniałych imprez w kamienicy 12 w Bydgoszczy. Do zobaczenia.
Dziękuję.
Do zobaczenia. Drogie mamy, babcie, ciocie, do dzieła. Chcemy was zobaczyć na pokazie mody.
Koniecznie.
Na pewno będzie pięknie.
Zapraszam.
Dziękuję pięknie.
Radiowy Klub Rodzica.
A teraz w Radiowym Klubie Rodzica o kampanii ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz wielozmysłowego rozwoju dziecka Johnson's So Much More. Doktor Joanna Matejczuk, psycholog.
Dzień dobry, witam.
Z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz wielozmysłowego rozwoju dzieci Johnson's So Much More. Muszę o to zapytać, co to jest w ogóle za akcja społeczna i skąd ta cała akcja się wzięła?
To jest kampania skierowana do rodziców i opiekunów osób zajmujących się dziećmi, zwłaszcza małymi dziećmi. I jej celem jest zwrócenie uwagi, uwrażliwienie, uświadomienie dorosłych wokół takiej kwestii jak znaczenie tych wczesnych doświadczeń wielozmysłowych dla całościowego rozwoju dziecka.
Co to znaczy wielozmysłowy rozwój dziecka?
W tej kampanii chcemy zwrócić może nie tyle uwagę na w ogóle sam rozwój wielozmysłowy, ile na znaczenie tych zmysłów czy poznawania wielozmysłowego dla całościowego rozwoju dziecka. Zwracamy uwagę między innymi na to, że zmysły, wszystkie zmysły, czyli wzrok, słuch, dotyk, smak, węch, rozwijają się bardzo wcześnie. One rozwijają się już w okresie prenatalnym i można powiedzieć, że w tym okresie prenatalnym tak jakby cały organizm dziecka, wszystkie zmysły przygotowują się do chwili, kiedy wyjdzie na świat i możemy powiedzieć, że dziecko jest gotowe do wielozmysłowego poznawania świata od razu po porodzie. Chcemy również zwrócić uwagę na to, na tą wielozmysłowość zaraz po porodzie, że dziecko chłonie cały świat no wszystkimi właśnie zmysłami, że to za każdym razem, czy to są czynności pielęgnacyjne, czy to jest karmienie, przewijanie, kąpiel, dziecko jest zatopione w tej sytuacji i wszystkimi zmysłami, tak jak gąbka, czerpie. Myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby rodzice mieli świadomość właśnie takiego no, głębokiego przeżywania tego świata, ponieważ wtedy są w stanie pomóc dziecku w jakiś sposób ten świat poznawać. A to poznawanie to nie tylko uczenie się, jak ten świat wygląda, ale również taka okazja do tego, żeby zbierać pierwsze niezwykle ważne doświadczenia dotyczące świata. Na podstawie tych rzeczy, które dziecko odbiera, co słyszy, kiedy rodzice mówią lub co dzieje się naokoło, jak dotyka ciała dziecka, jak ono odbiera to całym swoim ciałem, w jaki sposób postrzega różne rzeczy, to będzie miało znaczenie dla budowania takiej podstawy przekonań na temat świata. No i oczywiście, kiedy mówimy o malutkim dziecku, to nie są takie przekonania w naszym znaczeniu, przekonania czy postawy, ale raczej taka skłonność do jakiegoś doświadczania i postrzegania świata nie tylko w dzieciństwie, ale również w przyszłości. Czyli można powiedzieć, że za pomocą tych doświadczeń zmysłowych z tej bliskiej relacji z drugą osobą, dziecko buduje sobie jakiś taki obraz właśnie siebie, świata i innych ludzi na całe życie.
Z tego, co pani mówi, pani doktor, również wynika, że niemałe wyzwanie stoi przed mamą w ciąży i sposób, w jaki żyje, co je, co robi, co mówi, jak się zachowuje, zdaje się mieć niemałe znaczenie.
Zgadza się, dlatego też myślę, że warto tą uwagę już kierować, tak jak pani zwróciła uwagę, do kobiet, które są w ciąży i już oczekują tego dziecka. Oczywiście są różne takie przekonania społeczne na temat tego, jak na przykład można wspierać już rozwój zmysłów. I tutaj jest na przykład, nie wiem, słuchanie muzyki. Tutaj bym zwróciła uwagę też na takie troszkę błędne postrzeganie tej sytuacji, kiedy narzuca się mamie, jaki rodzaj muzyki powinna słuchać dla dobra swojego dziecka. My chcemy zwrócić raczej uwagę, że budujemy więź, czyli słuchanie muzyki ma być przyjemne i dla mamy, i dla dziecka. To nie może być sytuacja, w której rodzic jest zmuszony do jakiegoś rodzaju muzyki, bo wtedy stres się pojawia i dziecko też jest w jakiś sposób, nie tylko mama napięta, ale również dziecko. Także o takich rzeczach również w tej kampanii mówimy. Są dowody oczywiście na pamięć i słuchową z okresu ciąży. Dziecko pamięta, czy później łatwiej zasypia przy jakimś rodzaju muzyki, której słuchało będąc w brzuchu mamy. Pamięta też smaki czy zapachy, które się tam pojawiały. W związku z tym rzeczywiście trzeba tutaj dużej takiej wrażliwości, żeby dziecko wyszło już również z okresu prenatalnego takimi pozytywnymi doświadczeniami wielozmysłowymi. Badania pokazują również, że badane noworodki były w stanie preferować na przykład w ogóle mowę od niemowy, odróżniać te dwie rzeczy. To komputer badał czas skupienia uwagi dziecka. Odróżniały na przykład głos czy język swojej mamy od języków obcych. Rozróżniały później, zaraz bezpośrednio po porodzie, prawie że głos swojej mamy od głosu innych kobiet. Czyli dużo badań wokół zarówno rozwoju zmysłów w okresie prenatalnym, jak i po urodzeniu, dotyczących i zmysłu wzroku, i słuchu. Mogę też powiedzieć, że co jest jakoś fascynujące, że ten nurt badań właśnie troszkę nas nakierowuje na takie myślenie, że dla dziecka wśród tych wszystkich bodźców, których doświadcza w tej swojej nowej rzeczywistości po porodzie, najważniejszy jest drugi człowiek. Mówimy tutaj na przykład o wrodzonej preferencji twarzy, czyli to, że dziecko ze wszystkich bodźców, jakie widzi naokoło, zdecydowanie będzie preferowało twarz ludzką. Na przykład taką ilustrację dam badań, gdzie komputer badał, jak długo dziecko koncentruje wzrok na jakimś bodźcu i dziecko preferowało prawdziwą ludzką twarz od innego obiektu. Kiedy wprowadzono zdjęcia, czyli taką przestrzeń dwuwymiarową, o wiele trudniejszą, to te dzieci preferowały twarz na zdjęciu od zdjęcia jakiegokolwiek innego obiektu. Co również niebywałe, że kiedy zrobiono rycinę twarzy, czyli owal, kropki jako oczy, nosek i uśmiech buzi narysowany, a po drugiej stronie eksponowano taki sam owal, tylko że twarz była jak u Picassa, taka krzywa, że oczy były na przykład na dole, a buzia była na górze, to nawet przy tak prymitywnych bodźcach dziecko preferowało twarz narysowaną od nie twarzy. Inne badania z kolei wokół tej preferencji drugiego człowieka pokazują, że dziecko będzie bardzo mocno koncentrowało się na mowie i też będzie wolało mowę od każdego innego dźwięku. Dla dorosłych to jest moim zdaniem taki sygnał od natury, że to dorosły stanie się takim jednym z najważniejszych obiektów poznawania rzeczywistości, że stanie się takim pośrednikiem między dzieckiem i jego zmysłami, a światem. I myślę, że to też jest taki walor tej kampanii, że chcemy zwrócić na to uwagę, że dziecko nie poznaje wielozmysłowo po prostu tej rzeczywistości, ale do prawdziwego poznania, do wyrobienia dobrych przekonań i postaw na temat świata potrzebuje drugiego człowieka.
No właśnie, czyli tutaj nie tylko wzrok, nie tylko słuch, nie tylko to, co mówimy do dziecka, ale również i dotyk. A czy zapach?
Zdecydowanie. Absolutnie zapach, przecież zapach mleka mamy, który skłania dziecko do ssania, później zapach w ogóle skóry mamy. Proszę sobie wyobrazić sytuację po porodzie, kiedy dziecko, no już jak powiedziałam, jest gotowe do wielozmysłowego poznania rzeczywistości. Na sali porodowej w pierwszym momencie odczuwa niesamowicie intensywnie dużo przerażających bodźców, bo jest bardzo intensywne światło, którego nigdy wcześniej w brzuchu mamy nie widziało. Jest mnóstwo nowych dźwięków, hałasów. One nie są już tłumione przez wody płodowe, tylko dochodzą jakby przez powietrze do dziecka. Jest dotykane w różny sposób, kiedy lekarz musi obrócić, czy pani położna dziecko. Zapachy zupełnie inaczej, powietrzem musi oddychać, więc to jest przerażająca dla dziecka sytuacja. I proszę pomyśleć o tym momencie, kiedy to urodzone dziecko, jakby wielozmysłowo zatopione w bardzo przerażającej dla niego w tym momencie rzeczywistości, zostaje położone na nagim ciele swojej mamy. I wtedy wszystko się zmienia. Ten świat nagle daje nadzieję, bo jest ciepła skóra mamy, którą dziecko odczuwa całym swoim nagim ciałem, jest zapach mamy, jest słyszenie znanego dźwięku, czyli bicia serca mamy, jest otulone dłońmi mamy, więc też ma tak jakby przyjemnie, jest otulone w całym ciele. Najczęściej mama też przecież mówi coś do dziecka czułym głosem i można powiedzieć, że to jest tak, jakby znowu świat dał mu jakąś nadzieję na to, że będzie to świat ciekawy, interesujący, a przede wszystkim bezpieczny i dobry dla dziecka.
Ponieważ ta kampania nie dotarła jeszcze, mam nadzieję, że jeszcze do naszego regionu kujawsko-pomorskiego, w jaki sposób rodzice z naszego regionu mogą dowiedzieć się czegoś więcej o samej akcji, o tym, jak ważny jest ten wielozmysłowy rozwój dzieci?
Jest pismo skierowane do pań położnych, ono się nazywa W czepku urodzone i tam piszemy właśnie o różnych takich problemach, które chcemy z jednej strony zaoferować jako temat dla pań położnych i dla rodziców, a z drugiej strony będziemy w tym również jakoś zawierać pytania czy wątpliwości, problemy, które zasygnalizują same panie położne i rodzice. I na stronie akcji zdecydowanie.
Ponieważ jest pani ekspertką również przy tej akcji, jakie było najtrudniejsze pytanie, które z którym musiała się pani zmierzyć podczas tej akcji, kampanii?
To było takie trudne pytanie, ale też myślę bardzo inspirujące i ważne. I to było pytanie o to, w jaki sposób to, co my mówimy o tych możliwościach wspierania tego wielozmysłowego rozwoju, czy w ogóle rozwoju dziecka poprzez zmysły i kontakt z drugim człowiekiem, jak to się ma do wyposażenia genetycznego. Czyli czy jesteśmy w stanie zestawić ten wpływ społeczny z pewnym wyposażeniem genetycznym, z którym się dziecko rodzi. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że mamy bardzo duże możliwości, ponieważ to wyposażenie genetyczne daje nam wyposażenie dziecka, zarówno jeśli idzie o zdrowie dziecka, jak i o pewien potencjał, nie wiem, zdolności czy kompetencji, to możemy powiedzieć, że tworzy się taka przestrzeń dla rodziców do tego, żeby jakoś towarzyszyć tym różnym zdolnościom dziecka, tym, co ma w wyposażeniu genetycznym, bo dziecko nie jest skazane na jakiś rodzaj bycia jakąś osobą, tylko ten właśnie wpływ społeczny sprawia, że my jesteśmy w stanie go zaprosić do takiego lub innego życia. Tak? Mamy wpływ na to, w jakich warunkach dziecko się wychowuje, czy na przykład od początku czuje się bezpieczne, czy nie, czy się też czuje zagrożone, czy no w jakiś sposób jest zapraszane, bym powiedziała, do takiej interakcji. No ciężko mówić, że przez brzuch, ale przecież mama głaszcze piętkę dziecka, mówi do tego dziecka, więc ono wychodzi z zupełnie inną perspektywą poznawania świata. Oczywiście na dużą skalę dzieje się to po urodzeniu, kiedy mamy większą możliwość bycia z dzieckiem, dawania mu różnych ofert, które będą sprzyjały jego rozwojowi, ale stworzenie bazy, takiego fundamentu, który możemy nazwać po prostu poczuciem bezpieczeństwa, będzie fundamentalne. Proszę sobie wyobrazić takie dwie sytuacje, że nawet zwykła ciekawość świata pojawi się, ciekawość świata, która później będzie sprzyjała rozwojowi poznawczemu, to ta ciekawość świata pojawi się u dziecka właśnie wtedy, kiedy będzie się czuło bezpieczne, szczęśliwe, w dobrej relacji ze swoją mamą, bo ono wtedy też myśli sobie o świecie, że skoro mama jest dobra i ja jestem dobry w tej relacji, to również świat jest ciekawy i wtedy chętniej poznaje, czyli w konsekwencji chętniej uczy się różnych rzeczy, jest zainteresowany różnymi tematami później w przedszkolu, w szkole i w życiu zawodowym. W zupełnie innej perspektywie jest dziecko, które ma jakiś taki rodzaj no, trudniejszej relacji, gdzie rodzic nie jest zainteresowany, gdzie odpycha w jakiś sposób dziecko albo jest obojętny, to dla niego ta relacja staje się taką bazą czy takim fundamentem do myślenia o innych ludziach i o samym sobie. Wtedy ono nie jest takie ufne i pełne nadziei i również wtedy świat przestaje być w jakiś sposób interesujący, kuszący. Może dziecko troszkę też się boi wtedy tego świata i nawet ten rozwój poznawczy wtedy w zupełnie inny sposób przebiega. No dziecko nie ma tej, ma oczywiście zawsze spontaniczną gotowość do uczenia się, ale to jest o wiele mniejszy taki rodzaj ciekawości, takiej chęci, gotowości, odwagi do poznawania tej nowej rzeczywistości, w konsekwencji uczenia się w szkole, w przedszkolu, czy bycia otwartą osobą chętną do uczenia się w życiu zawodowym.
Ile to wyzwań przed rodzicami i opiekunami, żeby dziecko było szczęśliwe, pani doktor?
Tak, raczej trzeba myśleć o tym w kategoriach też takiej niezwykłej przygody, że dziecko przychodzi na świat i dla niego przygodą jest to wielozmysłowe doświadczanie tego świata, ale dla nas to też jest niezwykła przygoda bycia z dzieckiem w tej sytuacji. Więc bardziej myślę, żeby nie dawać sobie jakichś kajdanów, że muszę wykonać wszystko w jak najlepszy sposób, tylko bardziej w naturalny sposób wchodzić w relacje z dzieckiem, podążać za jego potrzebami, interesować się tym, w jakim kierunku te preferencje dziecka idą. Użyłabym takiego zdania, że my nie mamy dziecka bombardować stymulacjami, żeby teraz jak najlepiej wszystkie zmysły pobudzić, raczej mamy go zapraszać do pewnej rzeczy, szanując jego potrzeby. Tej stymulacji ma być nie za dużo, nie za mało. Ona ma być optymalna, zawsze dostosowana do potrzeby dziecka i można powiedzieć, że tutaj jakiś rodzaj intuicji rodziców jest potrzebny, że nie będzie gotowego harmonogramu, jak to zrobić z konkretnym dzieckiem, że on przyglądając się swojemu dziecku, będąc na co dzień z tym dzieckiem, zastanawiając się, jaka jest potrzeba dziecka, odpowiadając na te potrzeby dziecka, akceptując zarówno jakby dobre emocje dziecka, jak i te trudniejsze, wtedy właśnie jest to najlepsza taka baza do tego, żeby być dzieckiem i właśnie jakoś razem z nim ten świat w jego umyśle, ale też nasz wspólny budować. Też zapraszać do tego, żeby za chwilę postrzegało ten świat jako przyjazny, bezpieczny i ciekawy. No i wtedy to będzie sprawiało, że będzie szczęśliwym człowiekiem.
A za to, że się sparzy w przyszłości i to nie raz, odpowiedzialności też do końca brać nie możemy.
Ale też sparzyć się można w różny sposób. Można pomyśleć, że a to jest jeden z elementów doświadczenia i nawet kiedy mam informację zwrotną, taką negatywną ze świata, albo kiedy popełnię błąd, to też jest ludzka sprawa, że kiedyś mama wybaczała mi różne moje błędy, potyczki, pozwalała mi próbować i popełniać błędy, więc to doświadczenie trudne w życiu dorosłym, czy tam byciem nastolatkiem, czy w szkole, również jest łatwiejsze do zniesienia i tutaj znowu wracamy do tego bazowej ufności, do tego poczucia bezpieczeństwa, bliskości w relacji z drugim człowiekiem. Ona również ustawi tą sytuację, kiedy doświadczamy porażki, to nie uderza w nasze poczucie wartości, to nie burzy nam całego obrazu świata. To jest tylko jeden z elementów wśród wielu dobrych doświadczeń, które też nas trafiają.
Doktor Joanna Matejczuk, psycholog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert akcji ogólnopolskiej akcji społecznej na rzecz wielozmysłowego rozwoju dzieci Johnson's So Much More. Mamy dla Państwa zestaw produktów marki Johnson's zapewniający delikatną pielęgnację podczas rytuału kąpieli dziecka. Taki zestaw w tej chwili u nas do wygrania w akcji mailowej, więc od razu podajemy adres mailowy
rkr@radiopik.pl
i pytamy, w jakim mieście odbędą się najbliższe bezpłatne warsztaty dla rodziców w ramach akcji Johnson's So Much More? W jakim mieście odbędą się najbliższe bezpłatne warsztaty dla rodziców w ramach akcji Johnson's So Much More? Na prawidłowe odpowiedzi czekamy. Adres mailowy jeszcze raz powtórzę, rkr@radiopik.pl. O samej akcji można przeczytać na stronie johnsonsbaby.babyonline.pl.
Radiowy Klub Rodzica w Polskim Radiu PIK.
Już niebawem w Bydgoszczy będzie można sobie rodzinnie poskakać. I to jak? Park 17, bo tak się nazywa nowe miejsce, które niebawem całkiem się otwiera w Bydgoszczy, ale wakacje to z pewnością będzie bardzo pracowity czas dla Ani Buszman, która właśnie taki plan ma, żeby takie miejsce w Bydgoszczy otworzyć i jest dzisiaj z nami w Radiowym Klubie Rodzica. Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie, Aniu.
Witam, dzień dobry.
No to powiedz, co to za miejsce?
Park 17 jest to centrum zabaw i trampolin w Bydgoszczy. Planowane otwarcie jest na koniec sierpnia. Będzie ten kompleks z myślą o wszystkich mieszkańcach. U nas wiek nie ma znaczenia. Jest to i dla najmniejszych dzieci, i dla młodzieży, i nawet oczywiście dla rodziców, dziadków, opiekunów naszych pociech. Będą tam znajdowały się różne trampoliny z koszami, będzie ogromny basen z gąbkami, będzie ściana wspinaczkowa, będzie specjalny dodgeball area, czyli to jest taki do dawnego gra polegająca na zbijaku, więc jest to świetna zabawa z ogromną mocą energii dla dzieci. Oczywiście będziemy mogli zapraszać wszystkich na organizowanie urodzin. Myślę, że to będzie dobre miejsce na spędzenie czasu na sportowo.
I na wesoło.
I na wesoło, tak, tak.
Jaka powierzchnia?
Powierzchnia będzie na około 1000 metrów, jak na początek, bo mamy plany bardzo mocne, rozwojowe do końca roku. Ale jeżeli mówimy w tej chwili, to będzie na 1000 metrach. Połowa to będą trampoliny, a na drugiej połowie nie chcę zdradzać.
Aniu, nie mogę nie zapytać, skąd pomysł na trampolinę?
Od zawsze odpoczywam z całą moją rodziną na sportowo. Nigdy nie siedzimy, nie leżymy, tylko zawsze dużo chodzimy, spacerujemy, jeździmy. Miejsca takie jak centra, parki trampolin są w dużych miastach. Jest świetny park trampolin w Gdyni, na którym się opieramy, jeździmy tam bardzo często. Jest to niesamowita przygoda, niesamowita ilość endorfin, które po prostu wychodzą z nas wszystkich, ogromny uśmiech. Jest to fajna sprawa do spędzania czasu właśnie całymi rodzinami na sportowo.
Czyli Gdynia Cię zainspirowała?
Myślę, że po części tak, tak, aha, tak. To już dawno temu było tak naprawdę, ale po drodze była jedna ciąża, jeden synek, potem drugi synek, macierzyństwo, ale już teraz wracam na pełnych obrotach i no i działamy.
Trampolina, na ile bezpieczna dla dzieci? I dla dzieci w jakim wieku? Od którego roku życia?
Tak naprawdę na trampolinę możemy wchodzić już, myślę, spokojnie od 3-4 roku życia. Oczywiście wchodzimy na trampoliny zawsze z opiekunem, z rodzicem. Wchodzimy w ogóle do naszego parku za zgodą rodzica, jeżeli to będzie młodzież. Nie ukrywam, że jest to trochę tak kontuzyjne, bo można źle skoczyć. Najczęściej to dorośli mają te kontuzje. Ale będziemy oczywiście mieli cały zespół fajnych ludzi, instruktorów, którzy będą cały czas dopatrywali i pilnowali dzieciaków, będą im pomagać w tworzeniu różnych takich akrobacji, także opieka będzie cały czas.
A propos, tak mi się skojarzyło, całkiem niedawno w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja spotkań pod hasłem My Mom. Tam bardzo dużo było o biznesie kobiet, czy to na macierzyńskim, czy na wychowawczym. To taki twój sposób na biznes, jak się okazuje.
Tak, dokładnie.
I jak się odnajdujesz jako ta mama, która mama dwóch synów, a z drugiej strony mama, która właśnie planuje otwarcie swojego własnego biznesu, który dopiero się otwiera za czas jakiś, za jakąś chwilę, ale tu trzeba wielu rzeczy, wielu szczegółów dopilnować. Jak się odnajdujesz w tej roli?
Odnajduję się doskonale, bardzo dobrze. Czasami, jeżeli nie mam co zrobić z moim młodszym, ponadrocznym synkiem, biorę go po prostu pod pachę i załatwiamy. Jedziemy od urzędu do urzędu, załatwiamy sprawy. Wymyśliłam ten biznes też dlatego, żeby być z chłopakami, tak? Być z moim 4-letnim synkiem i z rocznym drugim, ponieważ jeżeli będę tam, a będę na pewno spędzała ogrom czasu, to będę spędzała też z nimi. Będą ze mną, myślę, że oni się będą dobrze bawić, ja będę pracować, ale jesteśmy razem. Także to też mnie zainspirowało do tego, żeby stworzyć właśnie Park 17.
A na ile to jest wyzwanie w dzisiejszych czasach w ogóle ogarnąć taką sprawę?
Ogromne.
Dlaczego?
Ogromne przedsięwzięcie finansowe, to jest raz, a dwa, nie wiemy jak będzie z klientami, jak będzie z odbiorem, bo no, na to recepty nie ma. Mam nadzieję, no postaramy się stworzyć taką atmosferę, pełną energii i dobrej zabawy, że chętnie wszyscy będą do nas przychodzić i korzystać z naszych usług.
Odbierasz to w kategorii, no zaryzykuję, czy podejmuję wyzwanie?
Podejmuję wyzwanie i jestem pewna w 100%, że na pewno się uda. Bo takiego miejsca w Bydgoszczy nie ma, więc to jest jedyne miejsce, będzie w Bydgoszczy w połączeniu właśnie dwóch dużych atrakcji dla mieszkańców. Dostaję w ogóle mnóstwo informacji z klubów sportowych, którzy chcą bezinteresownie nam pomóc w otwarciu, że będą nas wspierać lokalnie. Także no to mi daje takiego kopa, że naprawdę pełna energii jestem. Przy tej okazji chciałabym jeszcze podkreślić znaczenie wspierania lokalnych inicjatyw. Mamy zaplanowany taki szereg inicjatyw wspierających rozwój ruchowy mieszkańców naszego miasta przy współpracy z instytucjami państwowymi, z lokalnymi firmami. Chcielibyśmy poprzez Park 17 wspierać różnego rodzaju nasze firmy, wydarzenia, poprzez nasz portal społecznościowy, poprzez Facebook. Różne fajne wydarzenia, które się dzieją w Bydgoszczy dla całych rodzin. Musimy się wspierać lokalnie, nawzajem, także...
I wtedy dużo fajnych rzeczy z tego wychodzi. Czy ty się na przykład szkoliłaś, chodziłaś na jakieś szkolenia, jak dobry biznesplan zrobić, jak dobrze przygotować się do prowadzenia takiej firmy, bo po tej imprezie pod hasłem My Mom zauważyłam, że jest dużo mam właśnie, które przychodzą na takie spotkania, bo one coś by chciały, ale nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać. A jak ty się za to zabierałaś?
No to mogę tutaj zdradzić, że między innymi przez warsztaty, na które uczęszczałam u pani Doroty w Bydgoszczy, które się odbywały cyklicznie co miesiąc. Tak właśnie po tym urlopie macierzyńskim wejść, nie wejść i kiedy, nie wiem, a jak to zrobić. Ten pierwszy krok był najtrudniejszy i właśnie rozpoczęłam comiesięczne takie spotkania samorozwojowe. No i to mnie bardzo właśnie, że tak powiem...
Zainspirowało
do tego, żeby stworzyć. Wiem, że już nie jedna mama, która chodziła na takie warsztaty, też ma już jakieś swoje plany rozwojowe, także bardzo dużo daje uczęszczanie na różnego rodzaju warsztaty, które są w Bydgoszczy, które bardzo polecam. Także no, do pracy.
Co wcześniej robiłaś, możesz zdradzić?
Tak. Wcześniej no, jestem z wykształcenia farmaceutką i prowadziłam taką malutką na wsi aptekę przez no 9 lat. Ale z racji tego, że była zbyt daleko od Bydgoszczy, a że posiadam dwójkę dzieci i już ta logistyka nie idzie w parze, musiałam z czegoś zrezygnować na poczet dzieci i na poczet tego, żeby stworzyć jakąś inwestycję w Bydgoszczy.
Moim i Państwa gościem w Radiowym Klubie Rodzica była Ania Buszman, Centrum Zabaw i Trampolin, Park 17 w Bydgoszczy pod koniec sierpnia.
tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Pełen swoich wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko, nie będę stroił miny. Wierność trudna jest widocznie, zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tak okropnie. Tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Piję wino, palę skręty z kolegami. W pani kiedyś poniszczyć się z nami. I jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój tlen. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Nieważne co było. Co było. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. O tobie. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Pełen swoich słonych wspomnień o tobie. Tęsknię, choć wiem, o tobie. O tobie. O tobie.
W Radiowym Klubie Rodzica czas teraz na ostatni odcinek kampanii Rodzicielstwo bez barier. Michał Zaremba.
Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe Szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
Kampania Rodzicielstwo bez barier ma pokazać, że osoby niepełnosprawne mogą założyć rodzinę i się w niej w pełni spełniać. Samorząd województwa na bieżąco stara się wspierać osoby niepełnosprawne.
Krystyna Żajmo-Wysocka, dyrektor spraw społecznych i zdrowia, Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego. Samorząd województwa od wielu lat realizuje pewne działania na rzecz osób niepełnosprawnych. To są i kampanie społeczne, to są specjalne konkursy na rzecz organizacji, które pracują z osobami niepełnosprawnymi. Dużo takich różnych innych działań, chociażby wspieranie zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, konferencje różnego rodzaju, współpraca także z gminami w województwie kujawsko-pomorskim i z powiatami, bo to jest wspólne działanie, prawda? Także tych działań przez ostatnie lata naprawdę jest bardzo dużo.
Te działania też mogą już pomóc podjąć decyzję.
Tak, dużo się ostatnio mówi na temat rodzicielstwa tak ogólnie, na temat demografii, na temat ile pracy ze strony rodziców wymaga, prawda, żeby dobrze wychować dziecko. I myśmy w tej kampanii Rodzicielstwo bez barier chcieli pokazać rodziców niepełnosprawnych. Chcieliśmy naszym mieszkańcom uzmysłowić, że także osoby z niepełnosprawnościami mają dzieci, są rodzicami, są dobrymi rodzicami i to, że ktoś ma jakieś braki w zdrowiu na przykład, nie znaczy, że jest złym rodzicem. Trzeba ludziom uzmysłowić, że to są trudne czasy, w których żyjemy, jest, prawda, trzeba zwracać uwagę na wiele rzeczy w wychowaniu dziecka, a tutaj człowiek z niepełnosprawnościami ma jeszcze różne inne bariery, które go ograniczają, ale on też chce mieć dziecko i tak samo je kocha, jak wszyscy inni rodzice.
W tej kampanii uczestniczą również rodziny, które zdecydowały się na rodzicielstwo. Swoim przykładem przekonują, że można sobie poradzić z problemami i żyć w pełni szczęścia.
Tak, to ja chciałabym w ogóle podziękować tym rodzinom, że się zdecydowały na to, żeby udzielić swojego wizerunku w tej kampanii. To jest 24 fotografie, które pokazują różne rodziny z naszego województwa z różnym rodzajem niepełnosprawności i to są takie ciepłe zdjęcia, które właśnie pokazują tą więź rodziców z dziećmi i tą miłość rodzicielską. Ta wystawa spotkała się z dobrym odzewem na terenie województwa. 10 dni temu rozmawiałam z panem burmistrzem z Ciechocinka, który mi powiedział, że jest bardzo zadowolony, że w takim mieście, gdzie są sanatoria, gdzie przebywają na turnusach rehabilitacyjnych osoby z niepełnosprawnościami, gdzie są turyści, nie tylko z Polski, ale z całego świata, że w tym mieście mają tą wystawę, żeby pokazać właśnie, że takie osoby mają rodziny, mają dzieci i kochają swoje dzieci i trzeba o tym pamiętać. Trzeba pomóc, jeżeli mamy na przykład takich sąsiadów. Cała ta akcja chciałaby też pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami są tak samo nastawione do życia w rodzinie, do swoich funkcji, wszystkich chcą pracować, chcą mieć dzieci, chcą być pełnymi obywatelami, członkami naszej społeczności.
Jest jeszcze na pewno dużo do zrobienia.
Niepełnosprawni rodzice, tak samo jak osoby pełnosprawne, chcą wychodzić na spacery ze swoimi pociechami. Nowością jest dostawka do wózka inwalidzkiego Kursum, którą zaprezentowano w Toruniu dzięki staraniom Fundacji Jedyna Taka z Ciechocinka. Prezes Fundacji Katarzyna Wojtaszek.
Zdarzają się sytuacje, tak chociażby tak jak rodzice poruszający się za pomocą wózka, że nie mieliśmy możliwości transportu małego dziecko niemowlęcia, no ale dzięki naszej inicjatywie, naszej fundacji została wyprodukowana dostawka do transportu niemowlęcia. Te dostawki są już u rodziców w Polsce. No i teraz taka nasza będzie serdeczna prośba, mamy pismo do władz tutaj, żeby pomogły w zakupie, żeby również w naszym województwie można było bezpłatnie taką dostawkę użyczać.
Hałas Marcin, jestem dyrektorem handlowym w firmie MDH, pracuję w dziale rehabilitacji. Generalnie jest to unikatowy produkt, jeżeli chodzi o skalę światową. Produkt powstawał przy współpracy z Uniwersytetem w UME w Szwecji. Urządzenie to umożliwia opiekę nad dzieckiem w najwcześniejszym jego okresie życia, czyli od urodzenia do 12-13 miesiąca życia i umożliwia zarówno opiekę przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku, jak i również osoby pełnosprawne. Także mogą korzystać z tego zarówno tatusiowie, jak i mamy.
Tylko problem jest w tym, że to urządzenie nie jest refundowane.
Natomiast nasza firma będzie się starała, aby uzyskać jakiekolwiek dofinansowanie dla osób z Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też być może z innych instytucji typu PFRON.
Są rodziny, które korzystają już z tego.
Pomysłodawcą była pani Katarzyna Wojtaszek z Fundacji Jedyna Taka, z którą współpracujemy i poprosiła nas, czy byśmy nie spróbowali zrobić coś takiego, aby osoby, rodziny pełnosprawne i niepełnosprawne, czy też często są to rodziny mieszane, miały urządzenie, które umożliwiałoby komfortową opiekę po prostu nad dzieckiem, we najwcześniejszych okresie jego życia. Dostawka jest na tyle kompatybilna, że pasuje z większością wózków inwalidzkich, jakie obecnie są na rynku. Mamy wyposażone dostawkę w specjalne adaptory, które domontowujemy do wózka. Podłączenie jego, kiedy adaptery już są zamontowane na przednie ramię wózka, jest bardzo proste. Również jest bardzo prosta jego obsługa i co było dla nas najważniejsze przy tworzeniu tej dostawki, brała udział w projekcie bardzo duża grupa osób poruszających się na wózkach, żeby ta obsługa była możliwa, siedząc po prostu na wózku. Ona sobie podpina i w tym momencie urządzenie już jest gotowe do użytkowania.
Dostawka jest przydatna, ale nie jest refundowana.
Wiesława Żankiewicz, kierownik delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Toruniu. Fundusz refunduje, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 grudnia 2013 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie przez lekarza specjalistę, wydaje wózki ręczne, wózek dziecięcy, inwalidzki, to są wózki. Natomiast jeżeli pan się pyta o dostawki, to oczywiście o tych dostawkach słyszałam, ale to już się nie mieści w przepisach prawnych. Jest to rzecz nowa. Czytałam na ten temat właśnie, że jest taka fundacja jedyna taka w Ciechocinku, do której można się zwrócić o wypożyczenie bezpłatnie takich wózków.
A jest szansa, żeby to się zmieniło? Co musi się stać, żeby taka dostawka była refundowana?
Inicjatywa ze strony osób zainteresowanych poprzez środowiska społeczne, fundacje właśnie, takie jak tutaj ta fundacja jedyna taka, żeby ewentualnie rozporządzeniem ministra zdrowia do tych wózków dopisana była dostawka. Trzeba zdiagnozować potrzeby, ile takich osób jest w Polsce, żeby wiedzieć, czy to w ogóle można w ramach funduszu wykonywać. To tak jest jak z chorobami rzadkimi i z innymi sprawami, za które fundusz też za wszystko fundusz nie płaci. Po prostu pacjent musi kupić prywatnie.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to się zmieniło.
Fundusz może realizować zadania, jeżeli one są wprowadzone w formie rozporządzeń. Jeżeli nie ma rozporządzenia, nie ma zmiany w rozporządzeniu, to niestety nic nie zrobimy w tym temacie.
Jest przystawka, która może ułatwić życie rodzicom niepełnosprawnym. Dzięki tej przystawce rodzic może wyjść na spacer ze swoim dzieckiem. Czy samorząd może jakoś wesprzeć te działania, albo może ma jakiś pomysł, żeby uregulować to prawnie, ponieważ nie jest to objęte dofinansowaniem?
No myślę, że to jest doskonały temat dla inicjatywy poselskiej i można by się zastanowić, jak takie urządzenia, które rodzicom z niepełnosprawnościami pomagałyby wychowywać dziecko, jak to umieścić w katalogu refundowanym ze środków na przykład PFRON-u.
Fundacja z Ciechocinka obecnie posiada 3 dostawki. Prezes Katarzyna Wojtaszek.
Bezpłatnie użyczamy mamom i tatom. 2 są w Polsce u mam. Jedna właśnie wędruje teraz do świeżego tatusia, jak to się mówi, poruszającego się na wózku, któremu się urodziło dziecko. Zapotrzebowanie jest ogromne. Tak jak mówię, mamy 3 dostawki na stanie w fundacji, które bezpłatnie użyczamy i one cały czas, jak tylko jedna zostaje oddana, wędruje do następnej osoby, więc fajnie by było, jakbyśmy mieli w województwie dedykowane dostawki, że jak będzie mama z Kujawsko-Pomorskiego, to ona ma pierwszeństwo i dla niej ta dostawka na pewno będzie. No jedna chociażby mama biorąca udział w wystawie Agata Cybuchowska z Włocławka, gdzie również no, zamysł jest taki, że do wszystkich prezydentów miast, do których wystawa dojdzie, takie pismo złożymy. No na koniec maja ma termin porodu, tak, a ja, no powiem szczerze, w tym momencie w fundacji nie mam wolnej dostawki, więc fajnie by było, żeby to był sprzęt, który to jest wielorazowego użytku i bez problemu można go używać i może posłużyć na wiele lat wielu rodzicom, no aby były u nas również w regionie i były dostępne dla rodziców, czy przyszłych rodziców, żeby chociażby tą jedną, dzięki tym dostawkom, jedno wahanie, czy poradzę sobie z transportem niemowlęcia, rozwiać i powiedzieć, tak, poradzisz sobie, jest dostawka, możesz wyjść na spacer. Konsultowaliśmy, żeby ta dostawka by spełniała swoją funkcję dla rodziców z jak największą ilością dysfunkcji, bo rodzice poruszające się na wózkach to również rodzice, którzy mają niejednokrotnie słabsze ręce. A więc tak powiem, że dostawka kursum do transportu niemowlęcia daje nam bardzo dużo, bo daje nam niezależność do tego, abyśmy mogli wychodzić na spacery z naszym dzieckiem, abyśmy mogli się czuć pełnowartościowymi rodzicami, bo no, do roku, dopóki dziecko nie zacznie chodzić, tak to do tej pory to było bardzo trudne. A teraz problem jest z głowy, więc wszyscy rodzice na spacery
Jak najbardziej.
Maria Drescher, pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw osób niepełnosprawnych.
Tak, bo te osoby nie są pozbawione, nie są bezwłasnowolnione. I czasami sama najbliższa rodzina, czyli mama, ojciec, babcia, też obawiają się, że założenie rodziny z drugą osobą z niepełnosprawnością, czy to jest dobre, czy sobie poradzą w przyszłości te osoby. A mimo, powiedzmy, tej takiej rodzinnej obawy, decydują się i to nas cieszy, ale my chcemy z tą kampanią pokazać, że właśnie, żeby przełamać te bariery, przełamać te stereotypy, żeby rodzina najbliższa dała wolę takiej samorealizacji tej osoby, tej niepełnosprawnej, żeby zrozumiała, że ona po prostu chce być samodzielna, niezależna. Wypełnimy chociażby podstawowy artykuł Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, konwencji podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie poszanowania życia rodzinnego i domowego, damy prawo tym osobom do podejmowania nieprzymuszonej, odpowiedzialnej decyzji do liczby potomstwa, edukacji seksualnej, planowania rodziny, a to jest ważne. To są podstawowe potrzeby według Maslowa.
Samorząd województwa myśli już o kolejnej akcji. Dyrektor Krystyna Rzejmow-Wysocka.
Będziemy starali się jeszcze ten temat do końca roku kalendarzowego rozszerzać. Będziemy to podsumowywać na pewno koniec listopada, początek grudnia. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym miastom, które się włączyły w tą kampanię i będziemy się zastanawiać, co by nowego, jakby na przykład w inny sposób na drugi rok na przykład rozszerzyć tą kampanię, ale powielić też coś nowego. Czekamy też na głosy z samego środowiska, prawda? Osób, rodziców z niepełnosprawnościami, może oni coś podpowiedzą. Mamy prężne organizacje w regionie, które z tą grupami tymi pracują i myślę, że coś wspólnego wypracujemy.
Dokładnie, te kampanie, inne kampanie i wszystko to, co same osoby z niepełnosprawnością, bo to jest troszeczkę wzięcie losu w swoje ręce, tak? Ja jestem osobą poruszającą się na wózku, założyłam fundację i osoby, które ze mną współtworzą to i wiele akcji, które organizujemy, to są same osoby z niepełnosprawnością. No nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale uważam, że możemy zacząć ten nasz mały świat zmieniać od samych siebie, bo to również bardzo dużo zależy od osób samych niepełnosprawnych, tak? Bo niejednokrotnie na pewno też są takie osoby, które uważają, że fajnie, nic nie muszę robić, tak, ktoś mi tam pomoże, ale jest grupa osób niepełnosprawnych aktywnych, które nie godzą się z jakimś przypiętą łatą czy stereotypem, który gdzieś tam za nami podąża, ale już na pewno w mniejszym stopniu niż kiedyś, więc bierzmy się, działajmy, róbmy, pokazujmy się z tej dobrej strony i na pewno społeczeństwo również będzie nas pozytywniej odbierało.
Michał Zaremba, do usłyszenia.
Audycja jest finansowana ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach zadania pod nazwą Równe Szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku.
Materiał przygotował Michał Zaremba, a my teraz o bydgoskiej odsłonie akcji Mlekoteka, akcji promującej karmienie piersią. Początek 29 maja, czyli już pojutrze w niedzielę na Wyspie Młyńskiej, choć nie tylko, bo później miejsce akcji nieco inne. O szczegółach rozmawiamy z organizatorką Mlekoteki Katarzyną Kołodziejczyk.
Kasiu, witam Ciebie po raz kolejny, bo my się tak co roku spotykamy i opowiadasz o Mlekotece. Przypomnijmy może, co to jest za akcja, bo to akcja ogólnopolska.
Mam przyjemność organizować już po raz trzeci bydgoską, lokalną odsłonę akcji Mlekoteka. Tak jak powiedziałaś, akcja Mlekoteka jest akcją ogólnopolską, odbywa się w wielu miastach i ma na celu promowanie karmienia piersią mlekiem kobiecym.
Czy ty jesteś jeszcze mamą karmiącą?
Tak, już tak na, że tak powiem, na odchodnym, ale jeszcze tak.
A twoje dziecko ile ma lat?
4 latka. To są już takie znikome ilości, tak naprawdę myślę, że to jest taka bliskość. Karmienie odbywa się raz dziennie, bardzo krótki czas, więc myślę, że już niedługo córka będzie w ogóle zapominać o tym.
Powiedz, co w tym roku, jeśli chodzi o program, bo też po raz pierwszy nowe miejsce.
Tak, w tym roku nowe miejsce w Fordonie, bardziej przyjazne mamom, dzieciom, ponieważ jest to punkt przedszkolny, dlatego zapraszamy mamy z maluszkami, będą się tam lepiej czuły, będą mogły się pobawić. nie będą na pewno nam przeszkadzać. Jest to wyspa Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka na ulicy Rupnieskiego 9.
Co się będzie działo i kiedy wszystko się zaczyna?
Wszystko się zaczyna 29 maja w niedzielę. Najpierw będziemy promować wszystkie nasze spotkania podczas bajkowej Bydgoszczy imprezy z okazji Dnia Dziecka na Wyspie Młyńskiej. Będzie tam stoisko od godziny 12 do 18. Będzie tam stoisko promocji karmienia piersią, kącik mamy karmiącej, będzie można porozmawiać ze mną, a również otrzymać materiały o karmieniu piersią. Ale również tego samego dnia, czyli 29 maja w niedzielę, już odbędzie się pierwsze spotkanie z naszym gościem specjalnym, z psycholog Agnieszką Stein, ale to spotkanie będzie już miało miejsce w Fordonie, na Wyspie Fordońskiej.
Pani Agnieszka Stein jest autorką książek.
Dziecko z bliska i dziecko z bliska idzie w świat. Tworzy aktualne trendy w rodzicielstwie, psychologii rodzicielstwa. Jest prekursorką rodzicielstwa bliskości w Polsce. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na różne spotkania, między innymi będą to mleczne opowieści, zapraszamy mamy do podzielenia się swoimi historiami karmienia, ale też nie karmienia piersią. Zapraszamy też na spotkanie dla dzieci o mleku mamy, na którym będziemy czytać książki z czytarejką, a także będą zabawy plastyczne z elementami arteterapii. Także skupimy się na mleku kobiecym, na mleku mamy. Będziemy odpowiadać na pytania, jak zbadać wartość mleka kobiecego i gdzie można to zrobić, bo można. Przy współpracy z Bankiem Mleka Kobiecego w Toruniu. Także odpowiemy na pytanie, jak zostać dawczynią mleka kobiecego, bo to też już jest możliwe w Bydgoszczy. Oraz dlaczego warto inwestować w mleko kobiece? Na to pytanie odpowie również gość specjalny, bo przyjedzie do nas aż z Torunia, pani doktor neonatolog Urszula Bernatowicz-Łojko, która karmieniem piersią zajmuje się od lat i jest również współtwórcą Banku Mleka Kobiecego w Toruniu. Jest również międzynarodowym konsultantem laktacyjnym IBCLC. Zapraszamy również na spotkanie Przygotuj się do karmienia piersią, które poprowadzę ja. Także spotkania z doradcami laktacyjnymi, między innymi co naprawdę pomaga w karmieniu piersią, wpływ praktyk szpitalnych na laktację. Będą u nas gościć doradcy z szpitali bydgoskich, więc zapraszamy. Czerwiec to taki miesiąc, w którym szczególnie myślimy o dzieciach, ale też myślimy o tych dzieciach, których z nami nie ma. Będą dwa spotkania przygotowane dla rodziców po stracie, które poprowadzi psycholog, a także doradca laktacyjny.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące bydgoskiej odsłony mlekoteki znajdziemy
na stronie www.małyssak.pl oraz na Facebooku na wydarzeniu mlekoteki, bydgoskim wydarzeniu Bydgoszcz, Wyspa, Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, akcja Mlekoteka. Nie wymagamy zapisów, zapraszamy, wstęp wolny.
A szczegóły Mlekoteki na Facebooku wystarczy wpisać Mlekoteka Bydgoszcz, tam cały program na te najbliższe dni. Na dziś w programie to już wszystko. Bogumiła Wrysiło, mówię Państwu do usłyszenia. A i jeszcze jedno, przypominamy, drodzy rodzice, opiekunowie, dziadkowie, w środę Dzień Dziecka.
Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, death is around the corner. Seven misleading statements about my persona. Six headlights waving in my direction. Come on. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqua. There's fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me. Honestly, guiding me, I can be more than I gotta be. Stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me, like yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah, open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads.
Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose.